Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych. No i mamy dzisiaj dla was kolejny newsowy update, parę interesujących kwestii związanych z kinem, ale także ogłoszeniami z branży filmowej. Zacznijmy może od małego update'u odnośnie wczorajszego materiału, odnośnie Snyder Cut, bo odnosiliśmy się zresztą w tym materiale do artykułu z Hollywood Reporter, który podawał te doniesienia dotyczące m.in. tego, że na przykład ta wersja Snyder Cut na HBO Max ma być serialem w zasadzie, tak? W czterech czy iluś tam odcinkach, ale tam były też pewne inne informacje, o których nie wspomnieliśmy i trochę żałuję mimo wszystko, no ale gwoli ścisłości też warto by to zaznaczyć, że ta decyzja związana z wydaniem tej wersji filmu, powiedzmy, na HBO Max nie jest tak nagła, jak się może wydawać, bo ponoć według tego, do czego dotarli reporterzy Hollywood Reporter, rozmowy na ten temat prowadzone były już w listopadzie zeszłego roku, w momencie, kiedy ruch release The Snyder Cut był w swoim apogeum i wtedy było o nim najgłośniej. I faktycznie pamiętam, że było wtedy faktycznie o tym głośno. Zresztą ja też swój materiał na przykład opublikowałem mniej więcej w tamtym czasie. Więc okazuje się, że już wtedy Toby Emmerich z Warner Bros. Postanowił się odezwać do Zacka Snydera i na razie luźno pogadać na temat tego ewentualnego wydania Justice League w tej wersji. Natomiast w lutym sprawa się oczywiście ciągnęła dalej i w lutym zorganizowano ten pokaz, o którym też wspominaliśmy. I tutaj ważna kwestia jest jeszcze taka, że na tym pokazie był obecny również Walter Hamada. Ponoć egzekowie byli bardzo zadowoleni z tego, co zobaczyli, no ale to takie trochę gadanie, wiadomo. Nie? No, nie powiedzą, że
Batman i Superman.
No właśnie, to szczerze mówiąc, to spodziewałbym się, że wiesz, że dostanie właśnie info, że wszyscy byli zachwyceni i że wiesz, bo to było w duchu tych ogłoszeń, które ostatnio były podawane, nie? Że tutaj cieszą się bardzo, że mogą tę wersję przekazać i tak dalej. Ale ponoć byli tylko zadowoleni. No nie wiem, na ile zadowoleni był Walter Hamada wychodząc z tego spotkania, ale no ponoć inni przynajmniej byli pozytywnie nastawieni do tego. I wciąż jakby starałem się też w międzyczasie zerknąć, czy już ustalono, jaką kwotę faktycznie Warner zamierza przeznaczyć na ten Snyder Cut, ale wciąż ostatnie informacje, jakie mamy, no to, że to jest od 20 do 30 milionów dolarów, też źródła się tutaj troszkę różnią. Ale to jest, moim zdaniem, to jest też istotny tutaj update związany z tym, że no nie jest to decyzja aż tak nagła, jak się może wydawać i kto wie, czy być może nie jest aż tak mocno związana z HBO Max. Być może wydanie tego teraz w tym trybie, na zasadzie rób to teraz tu szybko, ma związek z tym, żeby to wypuścić jak najszybciej, ale sam jakby start tego procesu całego, no datuje się najwyraźniej na ciut wcześniej.
To za tyle ciekawe, że Snyder dalej masz wrażenie, że zachowywał się jak taki, jakby miał, wiesz, ten syndrom osaczonej twierdzy, jakby nie dają mi, to atakujemy, wiesz, tutaj stawiamy kolejne umocnienia, zbieramy siły i dalej naciskamy na to. Co trochę jest jeszcze ciekawsze z tym, że jednak na to się zgodzili, bo z mojej perspektywy w ogóle wygląda w ten sposób tak, że co prowadzi jednocześnie dyskusję, jednocześnie dalej podkręcał fanów, żeby tam nacierali, nie wiem, to strasznie nieprofesjonalne mi się wydaje, jeszcze bardziej w tym kontekście, ale Warner jednak się zdecydował, więc coś w tym było.
No właśnie, jak się Warner odezwał do Snydera pod koniec zeszłego roku, no to pierwsze, co zrobił Zack Snyder w momencie, w którym stwierdził, że tak, no chce iść z tym dalej w takim razie, no to zadzwonił do oczywiście aktorów, no mówiąc im o tym i no próbując wybadać, czy jest opcja, żeby w ogóle na przykład wrócili na ewentualne dokrętki, albo na adliby chociaż, żeby dograć głos na przykład, no i w ogóle, czy są on board z tą samą sytuacją, no i ponoć pierwsze, co to zadzwonił do Raya Fishera, który nie mógł też uwierzyć za bardzo w to, co się dzieje. Ale to też się łączy generalnie z tym, że w tamtym okresie, właśnie w okolicach listopada, no pojawiały się te wypowiedzi właśnie Jasona Momoa i aktorzy tacy jak Ben Affleck czy Gal Gadot wrzucali te hashtagi u siebie w social mediach. Więc wygląda na to, że ani nie było to po prostu kurtuazja w kierunku Zacka Snydera, tak jak mi się wydawało, ani też nie była to jakaś zorganizowana akcja marketingowa ze strony Warner Bros., tak jak się wydawało tutaj wielu osobom wówczas, szczególnie teraz w kontekście wydania jednak tego katu na HBO Max, tylko odwrotnie, to po prostu było dogadane z Zackiem Snyderem prywatnie i to jest w ogóle daje fajny kontekst teraz tej całej sytuacji, bo to się wszystko rozgrywa w taki bardzo chałupniczy sposób, na zasadzie, że wiesz, tutaj się dogadali, a tutaj razem sobie pogadamy o tym kacie i może efektem tego będzie to, że nie wiem, Gal Gadot wrzuci hashtag na social mediach, żeby pobudzić hype. Nie ma nic wspólnego, wiesz, z tym, jak zwykle korporacje działają, nie? Gdzie to wszystko jest zaplanowane i wymierzone i tak dalej. Co ma jakiś urok na pewno. Ale z drugiej strony wiadomo, że wygląda dziwnie z innej perspektywy, nie? Szczególnie właśnie w kontekście tego, że ze strony Snydera to wyglądało faktycznie, jakby był bardzo rozżalony, że nie dają mu zrobić tego katu, a nie jakby był zadowolony, że może. Jakby ton tych wypowiedzi i tego, co on pokazywał, nie wskazywał na to, że coś się dzieje pozytywnego w tym temacie, co też zresztą też nas skłaniało ku temu, że, no, że nic się w tej sprawie nie wydarzy, bo nie wyglądało na to, jakby wiesz, nastroje były pozytywne. Okej, i w takim razie to by było chyba tyle, jeśli chodzi o ten update. No, coraz więcej tych informacji dostajemy, więc pewnie prędzej czy później się to wyklaruje bardziej. No i przejdźmy sobie do naszych tematów dzisiejszych głównych. No i temat pierwszy z naszego przede wszystkim lokalnego tutaj podwórka, czyli kwestia powrotu kin, otwarcia kin. Mianowicie, no, docieramy wreszcie do tego czwartego etapu odmrażania gospodarki, w którym zakłada się również otwarcie kin, ale też oczywiście filharmonii i teatrów i tak dalej, oper, jeśli ktoś lubi. W każdym razie, no, z tego, co zostało ogłoszone, od 6 czerwca kina, teatry i te wszystkie inne przybytki będą mogły zostać otwarte. I to otwarte nie oznacza, że muszą zostać otwarte, tylko że, no, będą mogły zostać otwarte. W ramach oczywiście tego reżimu sanitarnego, który będzie zakładał między innymi, że sale będą mogły być zapełnione w 50% na seansach, no i oczywiście spektaklach i w zależności od tego, o jakiej instytucji mówimy, będzie trzeba nosić maseczki. Co oczywiście pierwsze jest związane z tym, żeby było luźniej niż to zwykle bywa w kinach, a co myślę, że jak nie będzie problemem, biorąc pod uwagę, że, no, pewnie sporo osób będzie potrzebowało czasu, żeby się tutaj przekonać do pójścia do kina. Na drugie oczywiście z tym, że, no, na sali kinowej będziemy siedzieć z obcymi ludźmi. Natomiast co jeszcze jest jedna kwestia taka, że najpewniej nie będzie to oznaczało, że multipleksy się otworzą natychmiast, bo już teraz Multikino zapowiedziało, że to potrwa przynajmniej parę tygodni i dopiero od końca czerwca będą się otwierać. Cinema City nie ogłosiło w zasadzie jeszcze nic.
Wiecie, o lipcu też.
No, natomiast najpewniej, jeśli jakieś kina się otworzą w pierwszej kolejności, no to najpewniej te najbardziej narażone tutaj na straty finansowe, czyli te mniejsze, studyjne i tak dalej, które zresztą, no, i tak zwykle, no, nie mają jakichś tłumów na salach, no ale prawdopodobnie prędzej czy później, no, dojdzie do tego otwarcia. Poza tym, jeszcze taki bonus, będzie można też organizować koncerty plenerowe do 150 osób, więc jeśli komuś brakuje koncertów, to również prędzej czy później się takie pojawią. No jak, wybierasz się do kina w takim razie?
Ja widzę tak dużo dziur w tym planie, że to jest po prostu ser szwajcarski. Okej, jeśli chodzi o te studyjne kina, to ma sens, dlatego że one zwykle też nie jadą na nowościach, raczej na rzeczach, które można było gdzieś tam zobaczyć, albo które nie miały w ogóle premiery do tej pory u nas, a miały gdzie indziej, nie wiem, pół roku temu, coś w tym rodzaju, więc akurat...
Tak, albo nikt się nie przejmował ich przekładaniem, tylko po prostu nie trafiały do kin, to trafiały na VOD, ale teraz jakby wciąż miały premiery zaplanowane na, powiedzmy, czerwiec, więc teraz okej, trafią do kin.
No, akurat jeśli chodzi o repertuar, wydaje mi się, że te kina nie będą miały takiego problemu jak multiplexy i dlatego one raczej czekają, no bo myślę, że z upragnieniem patrzą, Jezu, żeby ten Tenet się nie przełożył, żeby tam dalej nie było wiadomo, jak to wyglądało. Bo wiemy, jaki jest problem z multiplexami, kiedy tam nie masz nowości, więc okej, tutaj to rozumiem, studyjne kina teraz się otworzą, będą mogły sobie działać właściwie jak do tej pory, a multiplexy czekają. Natomiast teraz przechodzimy do absurdów i do takich rzeczy, które są kompletnie nieegzekwowalne, czyli najpierw te maseczki. Ja rozumiem, że to jest taki nakaz, bo on ma być, ale od poniedziałku maseczki schodzą, już nie muszą być noszone normalnie na ulicy. Tylko jeżeli zakładam, że część z naszych widzów wychodzi czasem na ulicę i widzi, jak są noszone te maseczki, i ten nakaz noszenia maseczek to była taka ściema tak naprawdę. Ja, idąc do sklepu, widziałem większość ludzi z maseczkami na brodzie albo bez maseczek niż ludzi, którzy je poprawnie nosili. To jest taki kompletny standard, nie? Wszyscy po prostu... To był najstarszy, niektórzy wręcz tak. Tu na fajeczkę, tu na coś i tak dalej. Niby były za to mandaty, ale najwidoczniej policja miała problem z udowodnieniem, że dana osoba miała maseczkę zsuniętą z nosa, co innego, kiedy ktoś w ogóle jej nie posiadał. Ale jak niektórzy ją nosili na jednym uchu i tylko idzie policja i niby nosisz dobrze, więc to nie miało sensu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na ciemnej sali kinowej to, że ktokolwiek będzie sprawdzał, jasne, można sprawdzać, czy wchodzisz na salę w maseczce, ale oglądanie 2 godziny filmu w maseczce jest niewygodne. Wiedzą o tym wszyscy, którzy muszą pracować w maseczkach przez parę godzin, co jakiś czas i tak muszą go gdzieś tam ściągnąć, bo ciężko się w tym oddycha. Więc już nie mówiąc o parujących okularach, na przykład 3D, to też, to wiesz, ty nosisz okulary, ale każdy musi nosić okulary 3D, jak jest na sali 3D, więc każdemu te okulary będą parować. Więc absolutnie przez sekundę nie wierzę w to, że ludzie będą nosić te maseczki na sali kinowej, więc jest to nakaz, który jest pusty, a ja strasznie nie lubię praw, które nie są egzekwowane. Te 50% to też jest, ile ludzi będzie miało sprzedanych tych biletów, ale też nikomu nie zabroni, żeby usiadł obok siebie, bo to też jest takie... No, to i co, i tak, nie wiem, osoby mieszkają razem czy coś, więc co za różnica. Więc jakby tutaj już jest ta jedna rzecz. A na przykład moje pytanie brzmi, jak to wpłynie na sprzedaż popcornu? Czy będziesz można normalnie sprzedawać popcorn? Bo jeśli tak, to jest podwójny absurd, bo macie mieć cały czas maseczki na sali, a jednocześnie możecie wpieprzać popcorn. Niech ktoś nie widzi tutaj wykluczających się dwóch rzeczy. Więc według mnie to jest takie kolejne prawo, które jest na zasadzie, na papierze wszystko się spina, ale nie ma kompletnie żadnego sensu przełożenia, ani nie ma szans tego egzekwować. Strasznie lubię takie sytuacje, a one się nie tylko w Polsce, ale w Polsce non-stop powtarzają przy tej całej epidemii.
Tak, już widać to, jak na przykład sytuacja przebiegała w Czechach, gdzie otworzono kina 11 maja. No i tam były zasady ściśle sprecyzowane, nie? Że widzowie mają zajmować co drugi rząd, że mają zostawiać między sobą przynajmniej jedno miejsce wolne, też mają mieć na twarzach maseczki, tam była zabroniona sprzedaż w ogóle popcornu. Skończyło się generalnie tym, że no i tak, wiesz, jak pojawiały się jakieś zdjęcia z sal kinowych robione z przyczajki przez widzów, to nikt tego nie przestrzegał, nie? No bo same kina nie są w stanie tego przestrzegać, bo musiały wystawiać pracowników na każdej sali, którzy by się stali przez cały seans
pilnowali. Non-stop chodzili i wiesz, a i tak nie widzisz. To jest tak na zasadzie, patrzysz, jakiś ciemniejszy film, to nawet nie widzisz tych widzów. Musisz czekać, aż, nie wiem, światło rozbryzgnie bardziej z ekranu i rozświetli ludzi i wtedy szybko wiesz, o, tamten nie miał, widziałem na brodzie maska albo coś takiego. Przecież jest absurd.
Znaczy, to mam wrażenie, że po prostu oni liczą na to, że w momencie, w którym kina się otworzą z takimi obostrzeniami, siłą rzeczy i tak mało kto będzie do tych kin na razie chodził i te sale i tak będą puste, więc w tym momencie jakby ten problem z tym, że wiesz, że widzowie nie będą zachowywać odstępów i tak dalej, no nie jest aż tak istotny, biorąc pod uwagę, że i tak na sali będzie pewnie parę osób max. A i tak pewnie, jeśli ktoś się wybiera do kina, to będzie wybierał i tak te najmniej uczęszczane seanse, siłą rzeczy. A zanim dostaniemy jakiekolwiek filmy, które mogą sprawić, że więcej osób pójdzie na salę kinową, być może już jakieś nowe czynniki tutaj wejdą w grę, być może obostrzenia będą jeszcze mniejsze, kto wie. Natomiast no, w tym momencie to wygląda na zasadzie, no dobra, trzeba to odmrażać, no to dajmy cokolwiek, dajmy jakieś obostrzenia, żeby nie było, że wiesz, otwieramy to
tak, ale
tak.
Ja strasznie nie lubię
bo ludzie zaczną zadać pytanie, to w takim razie czemu było zamknięte, w takim razie jak jest gorzej, a otwieramy bez żadnych tutaj
zasad. Ja strasznie nie lubię takich praw, które właśnie są kompletnie nie do wyegzekwowania i na przykład mnie to wkurza strasznie na ulicy, bo ja na przykład idę i przestrzegam tych zasad, mam tą maskę poprawnie założoną i widzę masę ludzi, którzy nie mają tej maski i z jednej strony jestem trochę wkurwiony na nich, bo nie przestrzegają czegoś, co ja przestrzegam, jednocześnie sam nie chcę zdejmować tej maski, bo chcę przestrzegać prawa, ale z drugiej strony no, noszenie jej cały czas jest upierdliwe i to jest taki dyskomfort zawsze i w kim będzie to samo, będziesz się nie widzieć, że wszyscy dookoła zdejmują, tobie jest niewygodnie. Nie chcesz być z jednej strony dupkiem, nie chcesz z drugiej strony, wiesz, jak zdejmiesz, to czujesz się, jakbyś łamał prawo i zaraz to ktoś cię przyluka, nie wiem, niektórzy może nie mają takich wyrzutów jakichkolwiek, ale ja na przykład mam. I to jest taki głupi przepis właśnie, ja strasznie tego nie lubię, tego typu przepisów, które i tak wiem, że wszyscy będą łamać, nie? To jest tak idiotyczne. Mogliby to znieść po prostu. Po prostu bez maseczek i tyle. Już dobra, zapełniajcie salę 50%. To jest jedyna rzecz tego całego, który faktycznie jesteś w stanie zrobić, to jest to, że sala nie może sprzedać więcej niż połowy miejsc siedzących jako bilety. Nie, to jest do zrobienia. To zostańcie przy tym. A cała reszta... No plus, mówiliśmy często, że w przypadku multiplexów to wszelkie kole, draże i popcorn to jest ich utrzymanie. To jest ta kasa, którą oni zarabiają. No to jak chcemy odmrażać gospodarkę, no to pozwólcie na to. Ludzie i tak mogą już wpierdzielać w odstępach, w restauracjach. Jakby i tak to ten proces jest. Więc to, mówię, według mnie, poczekajcie, jak multiplexy będą chciały się otworzyć, pozwólcie na popcorn, pozwólcie na picie i olejcie te maseczki, bo tak jak mówię, one nic nie dadzą, a tylko będą dyskomfort sprawiały i jednocześnie będą utrudniały pracę tych multiplexów i możliwości zarobkowe, bo samo otwarcie kin bez dużych premier, bez sprzedaży tych dodatkowych rzeczy raczej ich nie ustawia.
Tak, to właśnie, no to jest jakby otwarcie, samo otwarcie kin, to jest to takie minimum, nie? W zasadzie, żeby jakikolwiek obrót tutaj miał miejsce. Natomiast jeśli mamy mówić o zarabianiu na czymkolwiek, no to niestety, ale no ten popcorn i cała reszta rzeczy, no musi być dostępna do sprzedaży, nie? Natomiast no trudno mi sobie wyobrazić, jak ktokolwiek miałby jeść popcorn w maseczce. Chyba, że to jest na zasadzie, że okej, jak chodzisz po nie wiem, po lobby i po korytarzach i tak dalej, no to masz mieć maseczkę, jak usiądziesz na tyłku w siedzeniu, no to jakby już w tym momencie nikt tego nie będzie pilnował.
Nikt nie będzie pilnował, ale jakie będą oficjalne zasady jakby, nie? Bo no, to też...
No więcej, prawdopodobnie więcej informacji na ten temat, jakie będą jeszcze dokładne zasady tego, jak to ma działać, ma podać minister kultury w jakimś rozporządzeniu, które ma się dopiero pojawić. To jest na razie jakaś wstępna informacja, więc no być może to zostanie jakoś zaplanowane, ale patrząc po tym, jak chociażby kwestia z zasadami noszenia maseczek do tej pory wyglądała, trudno mi w to wierzyć, nie? Zresztą z tymi maseczkami jest ten problem, że no jak już nosisz tą maseczkę, to bardziej ją nosisz ze względu na inne osoby, a nie na siebie, nie? Bo jakby ciebie nie ochroni specjalnie przed niczym, ale ma ochronić inne osoby przed sytuacją, gdzie byłbyś chory, zarażony, nie?
No tak, właśnie. A większość ludzi ma w dupie inne osoby, więc ej, to mnie nie chroni?
No właśnie, więc na tym etapie jakby, kiedy masz tłum ludzi dookoła siebie, którzy nie noszą maseczki, to na tym etapie już to, czy ty ją nosisz, nie ma większego znaczenia dla ciebie, nie? Więc no, w kinach prawdopodobnie będzie działało tak samo. No właśnie, więc w tym momencie też, no właśnie, wspomnieliśmy o repertuarze. No wiadomo jest też, że nawet jeśli otworzą się multiplexy pod koniec, powiedzmy, czerwca, na początku lipca, no to nie będą miały co grać, nie? Więc prawdopodobnie albo będą grać jakieś rzeczy, które po prostu z tej swojej biblioteki starszych pozycji, no albo zaczną grać te rzeczy, które były grane zaraz przed przerwą, bo my mamy ten komfort, Amerykanie tego komfortu nie mają, czy raczej wytwórnie amerykańskie nie mają tego komfortu, że u nas wiele z tych pozycji nie trafiło na VOD, ani na żadnych streaming, ani w tym względzie, więc w tym momencie powiedzmy, jak do kin trafi, nie wiem, Invisible Man, czy Onward, czy coś,
to spokojnie będzie można... Bloodshot, to są te rzeczy, które
no, jeszcze... tak. To jak najbardziej będzie można je dalej obejrzeć w kinach i nie jest tak, że była alternatywa legalna, żeby te filmy sobie odpalić. Nie były promowane ani nic, więc więc to jest ten plus. No to jak jesteśmy w takim razie właśnie przy repertuarze i przy filmach, które teraz się ogląda albo będzie się oglądać, to zróbmy sobie mały tutaj segment przeglądu box office, którego nie ma oczywiście, ale będziemy zbierać resztki.
Nie ma, ale jest.
Tak. Jeśli zajrzycie sobie na jakieś strony, które, no jak Box Office Mojo na przykład, które zbierają dane, no jeśli chodzi o box office amerykański, no to możecie tam zobaczyć, że na przykład największym hitem ostatnich paru tygodni, ilu? 1, 2, 3, 4, 5 tygodni, był film The Wretched, który jest horrorem niezależnym, zrobionym przez niedużą wytwórnię IFC Films. O chłopcu, który dowiaduje się, że w jego pobliżu mieszka wiedźma i więc musi się z nią zmierzyć. Wygląda, szczerze mówiąc, ciekawie. No i to jest film, który tak jak wspomniałem, 5 tygodni zajmuje pierwsze miejsce na liście box office, pojawiając się w dosłownie kilku kinach do tej pory. Niech no zobaczę, ile miał powiedzmy w tym pikowym okresie. 12 kin w drugi weekend swojego wyświetlania. W pierwszy weekend też 12, okej. Okay. Czyli no to mówimy o takich liczbach, nie? Co daje mu zresztą niezłą średnią zarabiania na w porównaniu do jednego kina. Natomiast widzę, że ta liczba kin rośnie z każdym tygodniem. W tym momencie jest to 20 parę kin. Okej. Okay. Nie, w tym momencie jest 59 kin. I poza tym jest jeszcze parę innych pozycji. The Trip to Greece, How to Build a Girl, Burnt Orange Heresy. To są filmy, które zarabiają, nie wiem, kilkanaście tysięcy dolarów i są wyświetlane, nie wiem, w trzech kinach w USA w tym momencie. Więc tu się pojawiają dwa pytania. Czy faktycznie, albo nie, w zasadzie jedno ważniejsze. Okej, okay, ale była mowa o tym, że na przykład Trolls World Tour, Trolle 2, trafiły do kin w USA równolegle ze streamingiem. I trafiło oczywiście do tej bardzo małej liczby kin, które są w tym momencie otwarte, plus do drive-inów, więc gdzie jest tutaj, powiedzmy, uwzględnienie tego. Mało tego, no w USA się otwierają niektóre kina, nie? To jest wciąż bardzo mała liczba, ale otwierają się i są tam grane filmy. Są tam grane filmy, w większości są to produkcje, które, no właśnie przed wybuchem epidemii były grane. Czyli te wszystkie Bloodshoty, powiedzmy Onward być może, Invisible Man i Emma na przykład, tego typu produkcje. Więc czemu nie są tutaj uwzględnione? No, nie są uwzględnione dlatego, że po prostu duże wytwórnie nie podają tych wyników. Tak. Jak w momencie, w którym wybuchła epidemia, przestały podawać te wyniki. No i pytanie dlaczego?
Znaczy, to jest tak, że ogólnie bardzo często z różnych kin takie wyniki schodzą dużo później. I nagle czasami widzimy duży skok w danym tygodniu, a się okazuje, że z części kin to są informacje ze zaległe tygodnie, wiesz, nieaktualizowane co tydzień. Może tak być w niektórych tutaj przypadkach, dlatego że nie mówimy raczej o wielkich sieciach kinowych, które są w większości Stanów cały czas zamknięte. Natomiast jeśli chodzi o samo działanie wytwórni i to dlaczego oni by nie podawali swoich wyników, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że w tym momencie jakby wytwórnią to w ogóle nie jest... W ogóle nie myślą o tym, to nie jest istotne dla nich pod tym względem. To nie jest czas, kiedy można się chwalić swoim wynikiem, to nie jest czas, kiedy można ten wynik jakkolwiek analizować, jakkolwiek do czegokolwiek porównywać. Nie jesteś w stanie z samego zarobku w tym momencie skin, nie jesteś w stanie nic powiedzieć. Czy robić więcej takich filmów, czy mniej, czy ten aktor się sprzedaje? Nic kompletnie to nie mówi, bo są zbyt wyjątkowe warunki, więc i wydaje mi się, że kina nie analizują i wytwórnie jakby same we własnym zakresie tego nie analizują. W sensie fajnie, że można to dać w paru kinach, zawsze pieniądz nie śmierdzi, nie? Parę grosza wpadnie, ale jakby ten cały box office, no nie ma znaczenia większego.
No to jest, mówcie, no dla w kontekście niektórych sytuacji, powiedzmy, gdzie otwarte jest kilka kin dosłownie w USA i wyświetlane są tam też filmy jakiejś dużej wytwórni, no myślę, że to nie wygląda zwyczajnie dobrze także dla tych wytwórni, gdzie masz, nie wiem, film dużej wytwórni bijący się o pierwsze miejsce z jakimś małym horrorem z niezależnej wytwórni, przy czym oba filmy nawet nie dobijają do miliona, nie? I zwyczajnie podejrzewam, że to nie będzie miało żadnych pozytywnych skutków, a wręcz może mieć negatywne, w sensie, że to wygląda słabo.
Tak, a nie jest im do niczego potrzebne, bo jakby czasami jest też ten moment, kiedy, no wiesz, można powiedzieć, że wytwórnie chciałby ukrywać wszystkie klapy, tylko że nie do końca mogą, bo to są dane też skin, a jak mówimy, jak one schodzą, to wtedy, wiesz, jeżeli wszystkie multiplexy podadzą swoje wyniki, no to Box Office Mojo i tak będzie miało swój wynik, więc to lepiej, jak wytwórnia doda te parę milionów jeszcze z innych kin, z których, powiedzmy, normalnie by te informacje tak nie schodziły. Dalej wynik wygląda fatalnie, ale mniej fatalnie niż w przypadku, kiedy ten wynik w ogóle nie jest podany, więc nie jest tak, że do końca wytwórnie mogą to ukrywać. Natomiast, no plus, tak jak mówię, analiza też jest ważna, bo to pokazuje trendy, to pokazuje potem też jakieś elementy ogólnie w branży, okej, tego już nie robimy, to robimy, tego robimy więcej. No a tutaj, tak jak mówię, nie ma żadnej wartości w tym.
Według tego, co podaje IndieWire, ale nie widzę na podstawie czego, no, można mi wierzyć na słowo albo nie, piszą o tym, że gdyby się przyjrzeć dokładnym danym, to najpewniej wcale nie The Wretched będzie tym pierwszym filmem w zeszły weekend, ale Trolls World Tour właśnie, które no, w tych paru kinach najwyraźniej mają na tyle wysoki wynik, że zajęły pierwsze miejsce, potem jest Invisible Man i The Hunt, dwa filmy Universalu. Trolls World Tour też Universal, więc najwyraźniej Universal święci triumfy w tym momencie w kinach, ale nie chcę się tym chwalić. Natomiast dla niezależnego tutaj producenta filmów, pierwsze miejsce w tym wypadku, znaczy to jest bardzo korzystna sytuacja w tym względzie, że pewnie zarabiają w tym wypadku na tej dystrybucji kinowej więcej niż by zarobili kiedykolwiek, kiedy byłyby inne filmy. Bo nie mieliby tych sal nawet w tych 12 kinach w niektórych tygodniach, nie? Prawdopodobnie by ten film miał znacznie mniej seansów niż normalnie i albo być może by go wrzucili od razu na VOD, a w ten sposób stwierdzili, że skorzystałem z sytuacji. I
to mnie ciekawi ta sytuacja właśnie pod tym względem, bo cały czas mówimy o dużych studiach, które mają te kalendarze zaplanowane, wiadomo, na lata do przodu i teraz muszą je bardzo dynamicznie przesuwać. Ale czy sądzisz, że kiedy otworzą się kina, to może się okazać, że mniejsze studia nagle łapią filmy, które położyły na półkę, o których nawet nie wiedzieliśmy, albo o których gdzieś ktoś kiedyś słyszał i potem zepchnął, że faktycznie taki film powstawał i okazuje się, że on już był skończony, tylko leżał sobie na półeczce, bo nie miał terminu, a teraz będzie można zalać kina tymi mniejszymi filmami, bo i tak nic innego nie będzie? Myślisz, że może dojść do takiej sytuacji?
Tak, bardzo myślę, że to bardzo możliwe.
Po studia zawsze mają jakieś tam na półce filmy, nie?
Tak, podejrzewam, że jest szansa nawet, że filmy, które trafiały do tej pory na streaming, jak Capone na przykład, mogą nagle dostać też premierę kinową w trakcie, zanim pojawią się jeszcze duże premiery kinowe, bo podejrzewam, że będzie sporo osób, które po prostu będą chciały iść na coś do kina i jak dostaną ten jeden film, gdzie akurat kojarzy jednego aktora, no to wybiorą ten film właśnie, nie? Plus, no, jeszcze są te drive-iny, nie? Gdzie sprzedaje się też specyficzny rodzaj filmów, zazwyczaj to są jakieś horrory, tego typu rzeczy, więc podejrzewam, że jeśli też ten trend się w jakimś stopniu utrzyma do pewnego momentu, zanim powiedzmy kina nie ruszą tutaj z pełnym repertuarem, to te kina to jakby parę filmów, które normalnie by też nie doczekały się premiery kinowej, doczekają się takiej premiery kinowej.
To jeszcze krok dalej idąc, myślisz, że na przykład Netflix, który już miewał w takie sytuacje, że było coś naraz na Netflix i w kinach jednocześnie wyświetlane, Netflix mógłby wyciągnąć pomocną dłoń w stronę kin na zasadzie, okej, my dalej to wyświetlimy u siebie, bo nie mamy żadnego interesu, żeby tego nie wyświetlać u siebie, ale może ktoś będzie chciał zobaczyć na przykład ten nowy film Charlize Theron, Old Guard, czy coś takiego w kinie. Wiecie, nie macie i tak nic do wyświetlania, a zawsze może ktoś będzie wolał zobaczyć to w tej formie niż na naszej platformie. Może Netflix sądzi, że coś takiego może zrobić też?
To jest możliwe, nie? Tylko że z drugiej strony, no, podejrzewam, że jak film jest na Netflixie, to już jest dużo mniejsza szansa jednak, że
to
że,
prawda, wiesz, ale już takie sytuacje były. One głównie wynikały z restrykcji oscarowych i tego, że film musiał być w kinach, żeby się kwalifikował, ale ponieważ jest precedens, to wydaje mi się, że to jest cały czas realne.
Tak, ja w ogóle, znaczy podejrzewam, że wiesz, wiele będzie zależało od tej decyzji, jaką Warner podejmie w najbliższym czasie związaną z premierą Tenet, nie? Czy faktycznie ruszą z tym filmem z tą datą, jaką pierwotnie zamierzali, czy będą musieli to przesuwać. Jeśli zamierzają to przesuwać, to myślę, że sporo takich ruchów, o jakich wspomniałeś, będziemy mogli zobaczyć, bo kina będą otwarte faktycznie, ale no nie będą otwarte na tyle, żeby to się tym dużą wytwórnią opłacało jeszcze wrzucać swoje filmy do szerokiej dystrybucji. Natomiast jeśli trend się utrzyma, to być może faktycznie
Tenet zapcha kina.
No, podejrzewam, że tak, nie? Że, a jak już zacznie się wygaszać, powiedzmy, popularność Tenet, no to pojawi się Mulan, pojawią się inne produkcje. A wcześniej ma być jeszcze ten film z Jaredem Butlerem, jak dobrze kojarzę, który ma być tą pierwszą pełnometrażowym filmem kinowym, który ma trafić do kin. Nie pamiętam, jak się ten film nazywał. Ale ma trafić do kin jeszcze przed Tenet i pewnie nie liczy na taką publikę. Ale będzie pod tym kątem istotny. Unhinged, okej. Okay. Tak, nie z Jaredem Butlerem, tylko z Russellem Crowe'em. I to jest film, który ma trafić do kin już 1 lipca 2020 roku, więc to będzie taki mały przesmak tego, jak kina zareagują na wprowadzenie faktycznie nowego filmu, przeznaczonego do dystrybucji kinowej, i który może jakąś tą publikę zebrać, nie? Bo to jest taki film, który się pojawiałem w kinach od czasu do czasu, po prostu jakiś film akcji w starym stylu, tak? W starym dobrym stylu i już. To jeszcze a propos tych filmów, które wspomniałeś o Netflixie i tak dalej. W tym momencie najpopularniejszym filmem na Netflixie jest The Lovebirds, Gołąbeczki w polskiej wersji. I to jest film oczywiście, który miał mieć premierę kinową, ale w międzyczasie Netflix to sobie zakupił i dobrze na tym wyszedł, bo film jest w tym momencie bardzo popularny na tej platformie. I jeśli jakiś miałby trafić jednak do kin, to bym stawiał na to. Bo to jednak jest komedia romantyczna, więc coś, wiesz, feel goodowy film, który może w tym czasie zadziałać całkiem nieźle. Natomiast ciekawi mnie to, że Scoop nie trafił. W sensie, od dawna mówiliśmy o tym, że to jest zrozumiałe, że Warner Bros. Puszcza tego Scooba na VOD, ale ciekawi mnie to, że właśnie też nie zrobili, wiesz, jednoczesnej premiery w kinach i na VOD, bo okazuje się po tych trollach, że warto było coś takiego zrobić, bo tam, gdzie można było wyświetlać te trolle, no to się sprzedają, a tam, gdzie można wyświetlać, a tam, gdzie puścić to na VOD, to zarabiają też spore pieniądze na VOD. I Scoop okazuje się, że też na razie sobie naprawdę bardzo dobrze. Czekamy jeszcze jakieś wyniki ze strony Warnera, jak sobie ten film konkretnie poradził liczbowo i jeśli chodzi o przychód. No ale patrząc po wszystkich możliwych amerykańskich listach platform streamingowych, czy nie streamingowych, VOD, jak Amazon Prime, Fandango Now, czy iTunes, wszędzie jest na pierwszym miejscu. I niezależnie od tego, czy chodzi o wypożyczenia, czy o sprzedaż, czy jakiekolwiek inne listy łączące, powiedzmy, obie rzeczy, wszędzie jest na pierwszym miejscu, więc najwyraźniej to też była całkiem dobra decyzja ze strony Warnera.
No ale mówimy o tym, że tego typu filmy, które można z całą rodziną obejrzeć, prawda, dzieciaki posadzić przed telewizorem, dobie pandemii, kiedy cały czas wszystko powoli otwieramy, ale szkoły nie, w większości krajach, no to jednak dzieciaki się nudzą, nie? Szczególnie jak mówimy tu o wczesnej podstawówce, gdzie ten film może być skierowany właśnie do całej rodziny bez problemu. I wydaje mi się, że w tym momencie właśnie i trolle to pokazały, i Scoop to pokazał. I tu może już zacząć rodzić się pewien trend. Jasne, jest wyjątkowa sytuacja, dzieciaki siedzą w domu, nie mogą wyjść, wiadomo. Ale kto wie, czy to nie pokaże nam, że właśnie tego typu filmy, szczególnie, że Scoop na pewno nie kosztował tyle pieniędzy co trolle. Jeszcze trolle to i tak, jak mówimy, to nie był zysk. Ale już takie filmy jak Scoop, takie filmy tańsze, może będą miały teraz wielki renesans na VOD właśnie. Bo się okaże, że to jest dla nich dobre miejsce, budżetowo się spina. Także ja... Wydaje mi się, że tu już może się rodzić pewien trend po tych filmach.
I oczywiście z racji tego, że ostatnio mieliśmy Memorial Day w USA i to był ten no, dzień oczywiście weterana, no to na serwisach VOD nagle popularnością zaczęły się cieszyć filmy w stylu Midway, nie? Które oczywiście no, dotyczą tej militarnych tematów. Natomiast w zasadzie jeszcze a propos tych list. Wszędzie na tych listach jest też Bloodshot. I to też mnie ciekawi, czy to nie była...
Bloodshot też jest weteranem.
Tak. Szczęście w nieszczęście dla Sony, że ten film bardzo szybko, znaczy miał swoją premierę kinową, bardzo szybko trafił na VOD. I na tym VOD, kiedy po prostu potrzebujesz obejrzeć coś głupiego do rozrywki, to jest film, który no idealnie się sprawdza w tym charakterze, powiedzmy.
Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że gdyby ten film pobył chwilę dłużej w kinach, bez żadnej konkurencji, to dalej by zarobił dziwnie dużo pieniędzy jak na tego typu film, nie? Bo... Jeszcze kto wie, czy jeszcze nie zarobi, jeżeli okaże się, że te kina otworzą i tak jak mówimy, Bloodshot będzie jedynym akcyjniakiem, który będziesz mógł zobaczyć, to wie, czy ludzie spragnieni wybuchów na dużym ekranie jeszcze tego Bloodshota nie obejrzą. Więc może się okazać, że to jest ten film, który trafił idealnie, że to tak samo jak mówimy o Birds of Prey. Kiedy masz film, który generalnie już klapa i nagle, czy na pewno, czy w tej sytuacji nie jest doskonale zarabiającym filmem w tym roku, to jest bardzo ciekawy moment dla tych mniej docenionych przez publikę filmów z różnych powodów.
Wszędzie znamy wysoko na tych listach także Sonic the Hedgehog, który miał z kolei no, dobry wynik
Sonic
finansowy.
Sonic zdążył się dorobić, tak.
Więc Paramount myślę, że z tego filmu może być bardzo zadowolony. No i w zasadzie wszędzie wysoko są trolle, wszędzie wysoko jest Bloodshot, Invisible Man widzę pojawia się tu i tam. I no także to są te filmy, o których można by mówić, że no, wytwórnie mogą być relatywnie zadowolone.
Paramount to na tym, co teraz jak Sonic zarobił, to ja myślę, że oni już 3 sequele i 2 spin-offy tam planują. Już będzie Knuckles, czy jak on tam się nazywał, czy... Nie pamiętam, jak się nazywają postacie z uniwersum Sonica, ale wiesz, Robotnik The Origin i w ogóle
tam już... No, przecież jeszcze tutaj się mówi dużo o tym, że właśnie CBS All Access ma się rozbudowywać. Podejrzewam, że zrobią z tego Sonica konia pociągowego.
Jak cały czas w jakim stanie jest Paramount, to ten Sonic to jest dla nich żyła złota w tym momencie, jedna z ostatnich, jaka im została. I potem będzie, wiesz, Paramount, firma, od której masz Ethana Hunta i Sonika, i potem zrobił crossover, jak wiesz, musieli tam Hunt razem z Sonikiem opracować Heist, bo tylko to mają.
No dobra, to tyle jeśli chodzi o kwestie tutaj związane z zarobkami. To przejdźmy jeszcze na sam koniec do takich paru krótkich newsów filmowych, które nam się wydały ciekawe. Po pierwsze, news filmowy związany z parą, powiedzmy, ciekawych aktorów w bardzo ciekawych rolach. Mianowicie Jason Momoa i Peter Dinklage, którzy już się spotkali na planie Gry o Tron między innymi, zostali zaangażowani do
filmu... Znaczy się nie spotkali, ale...
No nie spotkali, no powiedzmy... Na planie może się spotkali, ale no być może nie.
Zwykle to jest tak kręcone, że raczej nie.
Bardzo możliwe, okej. Okay. W każdym razie zostali zaangażowani obaj do filmu Good, Bad and Undead. I to jest film, no... Tych, powiedzmy, horrorów robionych w prześmiewczej formie się robi cała masa, szczególnie takich dotyczących klasycznych potworów, ale tutaj fabuła jest o tyle ciekawa, że Peter Dinklage będzie grał jakiegoś ze spadkobierców Van Helsinga, natomiast Jason Momoa będzie wampirem. I obaj panowie mają taki układ, gdzie podróżują sobie od miasta do miasta i Jason Momoa jest dobrym wampirem, który się jakby zrzekł tutaj swoich wampirycznych jakichś takich, wiecie, ciągot. Natomiast Peter Dinklage udaje potężnego tutaj łowcę wampirów, który uwalnia w miasto od złego wampira. No i w ten sposób po prostu sobie radzą i osiągają rozmaite profity. I szczerze mówiąc, ten casting do fabuły w tym stylu jest tak perfekcyjny, że ja to kupuję natychmiast. Mało tego, film jest wyreżyserowany przez Maxa Barbakowa, który, no nie ma jeszcze specjalnie ustanowionego nazwiska, natomiast jego film Palm Springs z Andym Samberg'iem miał swoją premierę na Sundance w tym roku i póki co ma tam 20 parę recenzji, niedużo, ale 100%. Jak na komedię całkiem sporo, będzie miał swoją premierę na Hulu jakoś niebawem.
Który, znaczy ja jego humor potrafię uwielbiać, ale widziałem na razie dwa filmy w pełnometrażowe, w których on grał. Nic więcej nie powiem.
W obsadzie jest jeszcze Christine Milotti, która była matką w How I Met Your Mother, i J.K. Simmons, albo Camila Mendes, którą możecie kojarzyć z Riverdale, więc wcale całkiem spoko, ale no, w każdym razie film ponoć jest bardzo dobry, więc jakoś tam niebawem będzie miał swoją premierę na Hulu, być może któryś z naszych polskich serwisów też go zakupi, a jeśli nie, no to trzeba będzie poczekać, aż będzie gdzieś tam do kupienia. Natomiast no, to fabuła tego filmu się zapowiada naprawdę bardzo ciekawie i ja chętnie przyjmę ten dwójkę.
Na tym etapie formie. Na pewno.
No. Kolejna rzecz, dotycząca tutaj też kwestii, którą już w sumie wielokrotnie poruszaliśmy, czyli Scott Derrickson, który oczywiście no, nie reżyseruje już Doktora Strange'a 2, jego miejsce zajął Sam Raimi. No ale pytanie, co będzie Scott Derrickson robił w powiedzmy w dalszej kolejności. No i zostało podane przez Deadline, że kolejnym dużym projektem Scotta Derricksona będzie sequel do filmu Labyrinth. Być może kojarzycie film Labyrinth z Davidem Bowie, Jennifer Connelly, produkcja fantasy w takim bardzo starym stylu. David Bowie nosi tam takie dziwne, obcisłe leginsy, które mocno go tutaj uciskają w różnych miejscach. W każdym razie, no i to będzie wysokobudżetowy projekt, prawdopodobnie no, dla całej rodziny i pytanie, czy to jest dobry kierunek dla Scotta Derricksona, bo szczerze mówiąc, ja jestem trochę przyzwyczajony do tego, że kiedy reżyser o profilu takim jak Scott Derrickson odbija się od hollywoodzkiej produkcji, zazwyczaj bierze się za coś takiego, powrót do korzeni, tak? Za jakiś dużo mniejszy projekt, który pozwoli mu tutaj znowu jakby... Tak. Ale też właśnie wrócić do tego, co dobrze zna, tak? Żeby się odnaleźć znowu tutaj i nabrać sił no właśnie nabrać też motywacji do kolejnych projektów. Natomiast tutaj znowu trafia do dużego projektu. Kto będzie to robił? TriStar Pictures, okej. Jim Henson, Jim Henson. Lisa Henson z Jim Henson Company będzie to produkować. Okej, w porządku. Więc no, zapowiada się jak... No.
Mi to przypomina trochę sytuację na mniejszą skalę delikatnie z Gunem. Na zasadzie, jeżeli reżyser się czasem odbije, ale przez na przykład, że ten film wyjdzie źle, studio mu się wpieprzało, różne rzeczy się dzieją, które od tego są, to wtedy faktycznie to, co mówisz, ma zastosowanie. Ale kiedy na przykład jeszcze tego projektu nie skończył, nie zrobił i wiesz, gdzieś tam za kulisowo pójdzie info, że może się nie dogadał, może coś... To pojawia się często inne studio, które potrafi natychmiast osłodzić twój ból dużą ilością szmalu, wiesz, rzucając cię workami z pieniędzy. I wydaje mi się, że to jest bardzo podobna sytuacja, na zasadzie takiej, że jak tylko Derrickson się odbił, to już miał 5 telefonów od innych, wiesz, studiów, które już... Bo już jest takim nazwiskiem, że jakby da się tym wyreklamować. Na 100% tak było w przypadku Jamesa Gunna, nie? Od momentu, kiedy... Ups, rozstajemy się z Disneyem do momentu, robię Suicide Squad, minęło 10 sekund. Patrząc na to, jak działa Hollywood. Dosłownie, kiedy zwykle projekty są ogłaszane rok, dwa później, a to właściwie jeden kończy, drugi zaczyna. Więc wydaje mi się, że to bardziej wyglądało na tej zasadzie, że nie martw się, Scott, tutaj już kolejny worek pieniędzy, my tylko się zgódź, nie? Bo różnica polega na tym, że jak czasami odbije się reżyser na zasadzie na przykład słabej produkcji, która nie do końca z jego winy była, to wiele studiów niekoniecznie chce z nim współpracować i oni często muszą robić coś takiego. Raz, że taki projekt łatwiej ogarnąć, może trochę oczyścić, ale można też zrobić na swoim i pokazać, słuchajcie, ja mogę zrobić mniejszy film, dokładnie tak jak chcę, dokładnie na takich zasadach jak ten, popatrzcie, to potrafię i wtedy może znowu zaczynamy rozmawiać z dużymi firmami. A w takich sytuacjach najwidoczniej nie było potrzeby.
Znaczy on wcześniej, pamiętam, że on wcześniej mówił coś o filmie, który ma, filmie, który miałby być horrorem i że pamiętam, że on udzielał wypowiedzi na Twitterze, że jest często pytany o to, czy kiedykolwiek wróci do robienia horrorów zerką, takich, no powiedzmy już dla kneserów, tak? I on powiedział, że tak, jasne, jak najbardziej, natomiast już ponoć miał jakiś horror napisany, natomiast nie było żadnych dalszych informacji na ten temat, więc prędzej czy później, jeśli ktoś czeka na Scotta Erickson'a znowu w horrorowym wydaniu, to pewnie się doczeka, natomiast no, tym pierwszym projektem prawdopodobnie będzie ten sequel do Labiryntu, bo to wytwórnia TriStar, która chyba należy do Sony, dobrze kojarzę. Bo się chyba łączyli z Kolumbią w międzyczasie, a Kolumbia należy do Sony, więc zakładam, że to też jest Sony. No pewnie chciałaby to wypuścić jak najszybciej, biorąc pod uwagę, że no w te produkcje... Podejrzewam, że po tym okresie pandemii produkcje rodzinne tutaj i prędzej czy później będą tutaj u progu. Widzę, że tak wszedł jeszcze na stronę IMDb, patrząc co on tam ma jeszcze w planach. Jest jakiś film nazwany Bermuda Triangle, ale poza tym, że... No, ale poza tym, że Chris Evans jest w obsadzie, ale to jest tylko plotka na razie, nie ma nic więcej informacji, no poza tym, że będzie dotyczył no, Trójkąta Bermudzkiego. I jeszcze jedna rzecz nazwana Twice Staring, który też ma być niby horrorem, ale podejrzewam, że nie wszystkie te filmy wypalą, tak? Zazwyczaj na IMDb są podane wszystkie te filmy, gdzie tylko pojawia się jakakolwiek informacja dotycząca reżysera. W każdym razie, no... Labirynt 2, no to nie będzie, to na pewno nie będzie superprodukcja wielkości tych Marvelowych, no ale to się wydaje naprawdę na pewno ciekawy pomysł. Mam nadzieję, że po prostu Scott Erickson jest też fanem generalnie tutaj filmu w tym klimacie. I dostaniemy coś z kukiełkami, z praktycznymi efektami i z tym takim oldschoolowym klimatem być może, bo myślę, że do tego jak najbardziej by się nadawał. I to chyba tyle, jeśli chodzi o te news, o których chcieliśmy tutaj pogadać. Będziemy się w takim razie żegnać. Dajcie nam znać, słuchajcie, czy są jeszcze jakieś kwestie, o których chcielibyście, żebyśmy pogadali, albo żebyśmy do których byśmy się odnieśli. Natomiast jesteśmy bardzo ciekawi, jak się nastawiacie w takim razie na otwarcie kin. Czy wybieracie się, czy zamierzacie wspomóc swoimi tutaj pieniędzmi, na przykład kina studyjne, które, no wiadomo, do tej pory miały ciężkie życie, co dopiero teraz.
No i najważniejsze pytanie, czy zamierzacie twardo przestrzegać noszenia masek?
No właśnie, jak wy na to patrzycie i czy właśnie, znaczy jak otworzą się już multiplexy, czy będziecie się wybierać na Tenet i na, nie wiem, Mulan i na wszystkie inne te duże produkcje, na nowego SpongeBoba.
Może na wcześniej na Bloodshota albo na, nie wiem, Invisible Man może.
Bo z tego szczególnie, że patrząc po tym, jak amerykańskie kina, te, które się otworzyły, jaką mają frekwencję, no to ona nie jest zbyt duża. Jakby nie jest tak, że tłum ludzi nagle się rzuci faktycznie do tych kin. Raczej dużo osób podchodzi do tego bardzo tak, no... Z dużym, powiedzmy, z dużą ostrożnością, nie? Więc jesteśmy ciekawi, jak wy do tego podejdziecie. No nie wiem, ja osobiście cały czas mam mieszane uczucie. Bardzo bym mimo wszystko unikał tutaj miejsc takich jak kina w tym wypadku. Ale z drugiej strony, jak myślę o tych kinach, to mam po prostu taka nostalgia mnie po prostu tutaj przejmuje. Bo to w zasadzie to był od tego, kiedy chyba ostatni raz byłem w kinie, nie minęło aż tak dużo. Ale dam, jak dzisiaj puściłem sobie reklamę Cookbooka i Jeffs na YouTubie, to po prostu
to już,
aż mi
już pokazuje,
aż to już jest, wilgotny miałem po prostu pod oczami.
To już jest
no.
Taki syndrom, taki mocno odstawienia po prostu. Łukasz już ogląda sobie reklamy Jeffs i Cookbooka codziennie. To jeszcze jest Kinder Bueno.
Kinder Bueno.
Musi być.
No. I był jak sam tam ciągle z tą Krystyną siedział. No.
I tylko powtórz. Albo po prostu na YouTubie ustawił odpalaj w pętli i tak godzinę później.
Nie, no właśnie jak napisałem o tego Kubuku na Twitterze, to pojawiła się jedna z osób, które mnie obserwują i napisała, że no, jak z koleżanką oglądałyśmy jakiś film na Netflixie, to wymyśliliśmy sobie, że zrobimy sobie playlistę tych reklam, będziemy przekazać puszczać.
To jest jednocześnie bardzo smutne i bardzo takie życiowe.
No i te reklamy Cinema City Unlimited z tą kartą, która się tam kręci, plakaty lecą filmowe, kurde.
No. Czasami?
No, tiktaki.
Tiktaki? Ja najbardziej kojarzę Kinder Bueno, bo ono podobnie jak Jeffs, to mam wrażenie, że ta reklama była zawsze. Ta jedna reklama z tym pociągiem była od kiedy kina istnieją. Prawdopodobnie, tak. Wiesz, jeszcze bracia Lumière myśleli o tym, jak włożyć Kinder Bueno, swoją reklamę do pierwszego filmu.
No właśnie, więc słuchajcie, jeśli was też ta nostalgia ogarnie, no to dajcie znać, jak się zapatrujecie na ewentualny powrót do kin. Za nowy Oskar Rogowski, jeśli nazywam Kastelmach. Dzięki wielkie za uwagę. Zachęcam was oczywiście do zadawania pytań za pomocą tipów lub superchatów i widzimy się w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!